Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Fragile Neigborhuds Repairing American Society, ona zip co de ad. A tyme to książka publicystyczna Sethade. Kaplana, eksperta zajmującego się państwami niestabilnymi i rozwojem instytucji. Autor przenosi część wniosków z pracy nad kryzysami społecznymi w innych krajach na grunt Stanów Zjednoczonych. Jego główna teza brzmi, że kondycja najbliższego otoczenia silnie wpływa na bezpieczeństwo, edukację, zdrowie psychiczne, szanse zawodowe i trwałość rodzin. Kaplan nie ogranicza problemu do ubogich dzielnic. Wskazuje, że osłabienie więzi, izolacja i utrata zaufania mogą dotykać miejsc miejskich, wiejskich, zamożnych oraz biednych. Książka analizuje źródła lokalnego rozpadu społecznego, takie jak przestępczość, uzależnienia, przemoc szkolna i osamotnienie. Jej celem nie jest jednak wyłącznie diagnoza. Autor przedstawia przykłady organizacji działających lokalnie i formułuje praktyczne zasady dla fundacji, organizacji społecznych oraz osób tworzących polityki publiczne. Najważniejszą propozycją Kaplana jest naprawa prowadzona od poziomu konkretnej okolicy, relacji i instytucji, a nie przez jednolite programy narzucane z góry. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sąsiedztwo jako podstawowa infrastruktura życia społecznego. Kaplan traktuje dzielnicę nie jako zwykłe tło dla życia mieszkańców, lecz jako system, który codziennie rozdziela szanse i ryzyka. To w bliskim otoczeniu ludzie spotykają szkoły, sklepy, miejsca pracy, transport, przestrzeń publiczną, organizacje religijne i grupy sąsiedzkie. Jakość tych powiązań wpływa na to. Czy rodzice otrzymują wsparcie, czy dzieci widzą wiarygodne wzory dorosłości oraz czy mieszkańcy potrafią reagować na problemy, zanim staną się trwałe. Autor łączy kruchość lokalnego środowiska z przestępczością, rozpadem rodzin, uzależnieniami, alienacją i poczuciem beznadziei. Nie przedstawia ich jako odrębnych awarii, które można usunąć pojedynczymi usługami. Są one wzajemnie wzmacniającymi się objawami słabego lokalnego ekosystemu. Ważne jest też odrzucenie prostego utożsamienia problemu z dochodem. Ubóstwo może pogłębiać trudności, lecz kapitał społeczny, normy współpracy i sprawne instytucje mają znaczenie, także tam, gdzie materialnego dostatku nie brakuje. Taka perspektywa przesuwa pytanie z tego, ile pieniędzy przeznaczyć na dany problem, na pytanie, jakie relacje i instytucje pozwolą mieszkańcom wspólnie utrzymać stabilność. Dzięki temu książka proponuje społeczną, a nie wyłącznie ekonomiczną interpretację nierówności i lokalnego upadku. Po drugie, podejście horyzontalne zamiast jednolitej reformy odgórnej, centralnym pojęciem książki, jest podejście horyzontalne, określane przez autora jako działanie w poprzek lokalnego krajobrazu. Jego przeciwieństwem są programy wertykalne, skupione na jednym problemie, jednej instytucji albo jednym wskaźniku. Program może na przykład finansować korekcję mieszkania lub terapię uzależnień, lecz pozostawić bez zmian relacje między szkołą, rodzinami, pracodawcami, organizacjami społecznymi i władzami lokalnymi. Kaplan uważa, że taka fragmentacja ogranicza trwałość efektów. Podejście horyzontalne ma wzmacniać całą sieć lokalnych instytucji przy zachowaniu świadomości, że każda okolica ma własną historię, zasoby i bariery. Rozwiązanie skuteczne w jednym hrabstwie Apalachów nie musi działać nawet w sąsiednim hrabstwie, a tym bardziej w wielkim mieście. Nie oznacza to rezygnacji z państwa czy finansowania zewnętrznego. Chodzi raczej o to, by zewnętrzne środki wspierały lokalną zdolność do współpracy, zamiast zastępować ją gotową receptą. Autor podkreśla, że źle zaprojektowane interwencje mogą osłabiać istniejące normy i instytucje, a nawet przyspieszać odpływ mieszkańców, przedsiębiorstw i inwestycji. Wymaga to cierpliwości, koordynacji oraz rozpoznania lokalnego kontekstu. Książka przedstawia więc skalowanie nie jako kopiowanie identycznego modelu, ale jako upowszechnianie sposobu pracy opartego na relacjach i adaptacji. Po trzecie, lokalni naprawiacze społeczni i przykłady działań zakorzenionych w miejscu, Kaplan buduje znaczną część argumentacji na studiach przypadków osób i organizacji, które nazywa społecznymi naprawiaczami. Nie są to wyłącznie dostawcy pojedynczej usługi. Ich ambicją jest poprawa warunków, w których mieszkańcy mogą tworzyć stabilne relacje oraz korzystać z instytucji działających wspólnie. W książce pojawiają się między innymi inicjatywy z Detroit, wiejskich Apalachów i Atlanty. Przykład East Lake Foundation w południowo-wschodniej Atlancie ilustruje kompleksowe myślenie o rewitalizacji. Według omawianych danych działania w tej okolicy wiązały się z bardzo dużym spadkiem przemocy oraz poprawą wskaźników dotyczących zatrudnienia, dochodów, wyników szkolnych, ukończenia szkoły średniej i wartości domów. W Detroit opisana organizacja przekształca puste budynki szkolne w centra zasobów społeczności, a jednocześnie angażuje wolontariuszy w remonty domów i poprawę ulic. Z kolei praca w Appalachach koncentruje się na budowaniu wsparcia dla młodych ludzi poprzez współpracę z lokalnymi liderami i nauczycielami. Przykłady te nie stanowią dowodu, że istnieje uniwersalny model naprawy. Pokazują raczej wspólną logikę łączenia edukacji, przestrzeni, rodzin, wolontariatu i lokalnego przywództwa. Ich wartość polega na unaocznieniu, że poprawa pojedynczego wskaźnika może być trwała, gdy jest częścią odbudowy szerszego środowiska społecznego. Po czwarte, dane zbierane w skali ulicy jako narzędzie wspólnej diagnozy. Taktyczny wymiar propozycji Kaplana opiera się na danych, ale nie na abstrakcyjnych średnich dla całego miasta czy stanu. Autor postuluje analizę prowadzoną w skali dzielnicy, kwartału, a niekiedy także konkretnych grup społecznych. Tylko taka szczegółowość pozwala zauważyć, że dwa miejsca formalnie należące do tej samej jednostki administracyjnej mogą mieć zupełnie inne potrzeby i zasoby. Wśród istotnych wskaźników wymienia względne wartości nieruchomości, rotację mieszkańców, stabilność rodzin, przestępczość, pozycję szkół, zmiany demograficzne oraz cykl inwestycji w mieszkania, infrastrukturę i biznes. Zwraca też uwagę na zbiorową skuteczność, czyli praktyczną zdolność mieszkańców do utrzymywania norm i działania dla wspólnego dobra. Dane ilościowe nie wystarczają jednak same w sobie. Powinny być uzupełniane rozmowami z nauczycielami, liderami ulic, organizacjami i samymi mieszkańcami. W przeciwnym razie liczby mogą opisywać objawy, ale nie wyjaśnią mechanizmów stojących za nimi. Kaplan proponuje, by informacje były udostępniane osobom działającym na miejscu, zamiast pozostawać w odległym biurze lub zamkniętym systemie raportowania. Wspólna diagnoza ma sprzyjać współpracy między instytucjami i sprawdzaniu, czy działania rzeczywiście poprawiają sytuację. To podejście chroni także przed zarządzaniem wyłącznie podwidoczne, krótkoterminowe wyniki. Na koniec, granice lokalizmu i trudność odbudowy więzi w kulturze rozproszenia, książka przekonująco broni lokalnego działania, lecz jej założenia napotykają istotne ograniczenia. Odbudowa zaufania i trwałych kontaktów jest powolna, a nie każdy mieszkaniec dysponuje czasem, bezpieczeństwem finansowym lub poczuciem sprawczości potrzebnym do aktywnego udziału w życiu okolicy. Współczesna praca, długie dojazdy, nadmiar obowiązków opiekuńczych i obecność technologii mogą dodatkowo osłabiać codzienne spotkania. Recenzenci zwracali uwagę, że opisywany przez Kaplana przykład więzi wzmacnianych przez praktykę szabatu, gdy sąsiedzi ograniczają urządzenia i odwiedzają się nawzajem, trudno przenieść na szeroką skalę. Sam przykład jest więc bardziej ilustracją wartości regularnego kontaktu niż gotowym programem dla wszystkich. Drugie wyzwanie dotyczy polityki. Debata publiczna często skupia się na poziomie krajowym, podczas gdy proponowane przez autora działania wymagają uwagi skierowanej na konkretną ulicę, szkołę i sieć organizacji. Lokalizm nie może też zastąpić rozwiązań strukturalnych dotyczących mieszkalnictwa, dochodów, zdrowia czy dyskryminacji. Najmocniejsze odczytanie książki nie polega zatem na przeciwstawieniu wspólnoty państwu. Polega na przypomnieniu, że nawet rozsądna polityka ogólnokrajowa będzie mniej skuteczna, jeśli nie uwzględni lokalnych relacji, instytucji i różnic między miejscami. Kaplan stawia wysokie wymagania organizacyjne, a zarazem wskazuje realny poziom, na którym abstrakcyjne cele społeczne stają się doświadczeniem mieszkańców. Podsumowując, Fragile Neighborhoods będzie wartościową lekturą dla osób zajmujących się polityką miejską, mieszkalnictwem, edukacją, zdrowiem publicznym, filantropią i pracą organizacji społecznych. Skorzystają z niej również mieszkańcy aktywni w radach osiedli, szkołach, parafiach czy lokalnych stowarzyszeniach, ponieważ pokazuje, dlaczego pojedyncze działania mają większą szansę powodzenia, gdy są skoordynowane z innymi elementami życia sąsiedzkiego. Intelektualną korzyścią jest zmiana skali patrzenia na problemy społeczne. Kaplan nie pyta przede wszystkim, jaka ogólnokrajowa reforma rozwiąże kryzys, lecz jak konkretne miejsce może odzyskać zdolność do współdziałania. Praktyczna wartość książki wynika z połączenia tej perspektywy z postulatami dotyczącymi lokalnych danych, współpracy instytucji i oceny postępów. Na tle wielu książek o nierównościach albo upadku społecznym wyróżnia ją nacisk na instytucje pośrednie i relacje, a nie tylko na decyzje rządowe. Wzrost gospodarczy lub indywidualną odpowiedzialność. Autor nie oferuje prostego wzoru do mechanicznego wdrożenia. Zamiast tego proponuję metodę pracy, która wymaga diagnozy, adaptacji i szacunku dla lokalnej wiedzy. To zarazem siła i trudność tej książki. Nie daje szybkiej recepty, ale przekonująco uzasadnia, że trwała poprawa bezpieczeństwa, edukacji i dobrostanu zależy od odbudowy społecznej tkanki w miejscach, gdzie ludzie rzeczywiście żyją. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Seth Don Kaplan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.